Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro Farnell, twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnell.com.
Chciałbym tylko, Wojciaszku, powiedzieć, że dzisiaj znowu przywitał mnie komunikat Audio Hijacka, że mam kupić nową wersję. Więc ja już na tym etapie nie chcę jej kupić, na tym etapie już chcę być witany za każdym razem, kiedy nagrywam podcast z tym, że jest nowa wersja. Ja się czuję wtedy pewnie.
Jasne, to jakby czytałem nie ma zmian, jest coś stałego w twoim życiu.
Dokładnie.
Nie?
Czytałem dużo o ADHD i o wpływie na ludzki mózg i na to, jak ludzie sobie radzą, jakie coping mechanizmy między innymi ten. Wytwarzanie rutyn jest jednym z takich mechanizmów. No dla mnie właśnie wytworzyłem sobie rutynę. Za każdym razem, kiedy nagrywam podcast, dostaję informację, że mam Audio Hijack 4 na mnie czeka.
To wspaniałe. No i rutyny też są ważne w wychowaniu małych dzieci, więc jakby jestem na bieżąco.
Ja ci powiem, że rutyny są dla mnie tak istotne, że czasami, że na przykład jak jestem w Warszawie, no nie? To jakby mój proces poranny jest zawsze taki sam, zawsze w takiej samej kolejności robię rzeczy. W sensie to jest tak na zasadzie, wstaję i pyk, jadę, nie? I pierwsze co robię to tutaj, wiesz, leki, tutaj potem zęby, tutaj prysznic, tutaj potem coś tam, wiesz, jakby cały proces, nie? Jak wyjeżdżam spoza Warszawy, to często zapominam, kuźwa, w ogóle leki wziąć, to przez 3 dni nie wziąłem, bo w ogóle zapomniałem całkowicie o tym koncepcie, że jakby powinienem cokolwiek brać. Klasyka gatunku.
Gdzie jest witam twój serdecznie, omnifokus, Wojtku, kiedy jest potrzebny?
Wiesz co, za dużo tych powiadomień jest w piździe, to powyłączałem wszystko, bo wyjebałem aplikację. O właśnie, a propos omnifokusa i takich rzeczy, mam coś, co nie jest zupełnie tym.
O, super, to dawaj.
Fajne? No. Fajne? Ale będzie trochę o work-life balance i będzie trochę o takich rzeczach, o których dawno w podcaście nie było, a myślę, że przy okazji poprzedniego odcinka to jest temat, który warto poruszyć. Jedną z większych zmian, które są w iOS 16, na którego oczywiście czekamy, na który przyjdzie do nas na jesień.
Nie instalowałeś bety?
Nie. Ja zrobiłem wątek na forum, nawet zapytałem, ej, słuchajcie, co tam, jak tam, ale widziałem, że Humienny wrócił po paru dniach do produkcyjnego, więc mówię, okej, dobra, jeśli Humienny wrócił, to ja na pewno nie będę próbował.
On dużo wybacza Timowi Cookowi.
Tak, tak, dokładnie. Więc iOS 16, Focus Mode. Bardzo duże zmiany faktycznie odchodzą do tego trybu. Jest dodatkowe API, Focus API, są zmiany do lock screenu. No generalnie jest bardzo dużo nowych rzeczy, które sprawiają, że telefon jeszcze bardziej będzie dostosowywał się kontekstowo do jakby sytuacji, w której jesteśmy, tak? I w tym momencie to jest jakby ograniczone do tego, że no może pokazywać ci powiadomienia
z konkretnych aplikacji. Tak,
w konkretnych godzinach i pokazywać ci konkretne ekrany na twoim telefonie również w konkretnych godzinach, w sytuacjach czy tak dalej, czy jakby triggerów jest parę. Więc postanowiłem, że skoro ewidentnie Apple idzie w tę stronę, że w sensie dalej będzie można korzystać z telefonu bez kontekstów żadnych, bez żadnego trybu Focus, ale ja zdałem sobie sprawę z tego, że ja i tak korzystam z trybów Focus, bo mam tryb nie przeszkadzać, który został przeze mnie zmodyfikowany, żeby dostawać powiadomienia dalej z aplikacji Dom czy od kluczowych osób. Mam tryb sen, który też ma konkretne obostrzenia, bo w ciągu, jakby jak mam tryb sen, to w dalszym ciągu są ludzie, którzy czy aplikacje, które mogą się do mnie dobić. Więc i tak jakby już personalizuję sobie te tryby Focus, więc stwierdziłem i spędziłem wczoraj nad tym pół dnia, że skończyłem pracę i jakby pyk, a nie, wczoraj była niedziela, to nie skończyłem pracy, tylko pyk, wróciłem z obowiązków, bo to zacząłem właśnie wieczorkiem i stwierdziłem, okej, siadam i zmodyfikuję na iPhone'ie, przynajmniej na iPhone'ie, tryb Focus w taki sposób, żeby w pełni go wykorzystać, nie? Na zasadzie jak skoro oni nad tym pracują i ulepszają i na jesień będzie nowa wersja, to ja chcę już w tym momencie zacząć utylizować tryb Focus po to, żeby on był jeszcze lepszy, jak wyjdzie iOS 16. I powiem ci, że w tym momencie, ja w ogóle wcześniej z tego nie korzystałem jakoś szczególnie i widzę problemy, które o których ludzie mówili przez ostatni rok, typu Ja musiałem w każdym fokusie zaznaczać ręcznie, które aplikacje mogą się do mnie dobrać, nie? I wiesz, zakładając, że mam 250 aplikacji, mm-hmm. musiałem zaznaczać każdą z nich pojedynczo w trybie na przykład pracy, a w trybie personalnym musiałem zaznaczyć wszystkie, a potem odznaczyć, nie ma przycisku zaznacz wszystkie, a potem odznaczyć wszystkie pracowe rzeczy, które nie chciałbym, żeby do mnie przychodziły, mm-hmm. nie? Więc no, było różnie jakby z tym, jak to działa, ale faktycznie udało mi się stworzyć mój personalny tryb focus. Faktycznie zrobiłem tak, że zrobiłem setup, który faktycznie różni się od tego, czy jestem w godzinach pracy, czy w godzinach nie pracy. I przez godziny pracy czy godziny pracy mam na myśli faktycznie, że zrobiłem sobie, że telefon 9-17, dodatkowy ekran się dokłada na ostatniej stronie, na którym są widget kalendarza i maila pracowego i do tego jeden, jakby dwa rządki aplikacji z pracy, nie? Tam Trello, Jira, Slack, wiesz, wszystko,
ale
co w pracy jest.
Na koniec.
Tak, mhm. tak, na sam koniec. No bo w dalszym ciągu jak będę tam wchodził, to będę wchodził intensywnie, ale zrobiłem też tak, że włączyłem powiadomienia z Gmaila, ze Slacka, z Trello, ze wszystkich aplikacji pracowych, które normalnie miałem wyłączone powiadomienia, bo stwierdziłem, że to mnie nie interesuje, ale zostawiłem, włączyłem je, ale zostawiłem je włączone tylko w godzinach pracy, nie? I powiem ci, że na razie minął mi jeden dzień, ale faktycznie zauważyłem różnicę. Po pierwsze zauważyłem różnicę, że zaczęły przychodzić do mnie w trakcie dnia powiadomienia z aplikacji, których wcześniej powiadomień nie miałem, no nie? Wiesz, siedzę sobie fajnie, chilluję i nagle widzę powiadomienie, że dostałem wiadomość na Slacku. Mówię, okej, dobra, to jest nowe, wcześniej tego nie było,
nawet
ale jakby...
mogły się w międzyczasie zmienić ich format, w sensie, że wiesz, tak długo miałeś wyłączone, że nawet mogłeś nie zauważyć jakichś zmian w tym zakresie, jeżeli chodzi o update'y, nie?
Tak, absolutnie. Ale udało mi się faktycznie to zrobić, bardzo się cieszę, śmiga. I powiem ci, że po tym jednym dniu, naprawdę po jednym dniu, mając świadomość tego, co nadchodzi, nie mogę się doczekać iOS 16, nie? To, że będę, ja sobie już wiem, że będę miał różne tapety na różne konteksty po to, żeby brać telefon i od razu widzieć, że jestem w kontekście praca, czy jestem w kontekście dom i jaki to ma wpływ na moje aplikacje, nie? I dodatkowa rzecz, która przyszła mi do głowy, to jest taka, że oni zrobili focus API, czyli faktycznie będzie tak, że deweloperzy będą mogli filtrować content na podstawie focusu, w którym się jest. I oczywiście mam nadzieję, że wszystkie aplikacje, z których korzystam, firm trzecich, zaczną ten focus API wprowadzać jak najszybciej, no bo oczywiście chciałbym móc korzystać z Gmaila, który... akurat z Gmaila nie korzystam, ale jako przykład, że chciałbym móc korzystać z Gmaila i mieć tam konto na przykład, mam jesłosowe konto i konto firmowe restaumatikowe, nie? I totalnie jestem za tym, żeby w godzinach pracy wyłączało mi jesłosowe, a po godzinach pracy zamieniało te maile, nie? I zdałem sobie sprawę z tego, że dzięki temu, że w końcu poświęcili trochę więcej czasu na aplikacje systemowe, to znaczy mail dostał troszeczkę miłości i remindersy znowu dostały tam jakiegoś kopa, to jest coraz więcej argumentów u mnie za tym, żeby jednak wrócić do stokowych aplikacji. Nie we wszystkich, no bo oczywiście Hey, jakby...
No wiadomo.
To nie jest stokową aplikacją, ale totalnie widzę, że jest sporo aplikacji, które chciałbym, żeby miały ten fokus wdrożony po to, żebym mógł korzystać z... filtrować sobie w środku aplikacje. Telegram totalnie, jakby... akurat teraz już nie korzystasz z Telegrama do pracy, ale wcześniej, wiesz, opcja do tego, żeby wyłączał ci poza pracą czaty pracowe. Ja też ci mówiłem kiedyś, że, czy w ogóle Andrzejkowi też wspominałem, że no, Telegram w ogóle, no wiesz, Slack jest dużo lepszy i jakby jest fajne, że ty masz rozłączenie pomiędzy komunikacją pracową a komunikacją niepracową. No i jakby zostaliście oczywiście na tym Telegramie, a potem po prostu cię Andrzej bezceremonialnie wypierdolił. A może gdyby komunikacja nie była łączona, może by tak nie podjął takiej decyzji. I co teraz?
Myślisz? Nie wiem. Ale znaczy w ogóle zabawne jest to, że kontekst, o którym rozmawiamy, czyli Focus Modes, ja do tej pory zupełnie nie czułem potrzeby korzystania z tego i miałem jedyną rzecz zrobioną. Czyli fokus, tak zwany praca, który się włącza o 22 automatycznie i później fokus sen, który automatycznie włącza się...
Odwrotnie jak ludzie normalnie, nie? Wojtek o 22 uruchamiał sobie fokus praca, tak. Na spokojnie.
A o 2 w nocy uruchamiał się fokus sen. I zupełnie szczerze, i jakby one jedyne co robiły, to wyłączały powiadomienia chyba całościowo, ile dobrze pamiętam. Ja wiesz, nigdy nie wsiadłem tak, żeby usiąść i faktycznie to poustawiać jakoś sensownie. Natomiast prawda jest taka, że jak zacząłem pracę teraz, to muszę powiedzieć, że bardzo zaczynam odczuwać potrzebę dostosowania tych powiadomień i faktycznie wyboru aplikacji, które mają bzyczeć, a które mają nie bzyczeć. Szczególnie, że w dużej mierze na przykład komunikacja taka, wiesz, synchroniczna odbywa się na Discordzie u nas teraz, nie? I no Discord wiadomo, ma dużo różnych serwerów, więc tutaj też bardzo czekam na to, liczę na to, że Discord będzie korzystał też z tego API, o którym wspominasz, że będzie można, wiesz, konkretnie per serwer, czy nawet per konkretna konwersacja robić dopuszczaj w danym fokusie albo nie dopuszczaj. Pytanie, wiesz, na ile głęboko można zejść z tym, no bo zakładam, że w aplikacjach mailowych, no to tak jak mówisz, pewnie to będzie ustawiane per konto, że z tego konta wysyłaj powiadomienia, a z drugiego nie. Natomiast w apkach takich czysto komunikatowych, komunikacyjnych typu Telegram właśnie, czy Discord, czy Slack też, no bo może ktoś korzysta ze Slacka, wiesz, z niektórych serwerów prywatnie, albo do zabawy, albo do czegokolwiek innego. Chociaż po co?
I znowu, ja ci tylko w tej... Znowu pojawił mi się jakiś selling point konkretny do tego, żeby wykorzystywać oczywiście w przyszłości iMessage do kontaktów jakichkolwiek, nie? W sensie dodali wątkowanie, dodali odpisywanie, dodali kolaborację, nawet taką, że będzie w wątku iMessage, jeśli zaczniecie kolaborować, oczywiście, to najwspanialsze słowo na świecie, kolaborować, jak zaczniecie nad jakimś dokumentem, to będą zmiany nawet w wątku iMessage'owym. I z racji tego, że iMessage będzie to wspierał, no to znowu, bardzo prosta sytuacja, tak? Usuwa wszystkie pracowe czaty w sytuacji, w której jesteś poza pracą.
No tak, chociaż iMessage jest chyba najgorszą z tych wszystkich opcji, jeżeli chodzi o komunikację, wiesz, taką czysto pracową, bo po prostu no ciężko by było porobić te wszystkie grupy, wiesz, no i jednak jesteś uwiązany
oczywiście,
w Apple
oczywiście. No,
i tak dalej.
No, to nie jest Slack,
no,
nie?
No dokładnie, no. Ja akurat jestem fanem Discorda i oto już od dawna, jeżeli chodzi o w ogóle komunikację tego typu, bo spełnia swoją rolę absolutnie w 100%, a przy okazji jest darmowy, więc wiesz, po co płacić za Slacka, jak możesz mieć to na Discordzie. Szczególnie jedyne co to... Discord uważam, że jest trochę trudniejszy, jeżeli chodzi o integrację z zewnętrznymi serwisami, bo o ile Slack, wiesz, tam masz po prostu bardzo dużo gotowych rzeczy, klikasz, łączysz 2 serwisy
Potwierdzam.
I on tam sobie, wiesz, zaciąga to, co chce zaciągać, albo Powiem w drugą ci, stronę Wojciaszku... też, wiesz, wysyła, ale Discord
Oczywiście
też da radę? Tylko musisz pewnie napisać bota, poszukać jakby botów, które będą robić to samo, ale to jest trochę trudniejsze.
Właśnie chciałem powiedzieć, że to nie ten podcast, bo to nie jest podcast o kryptoświrowaniu, ale kupiłem ostatnio token właśnie takiego zespołu, który pracuje nad botem i właściwie taką obsługą kanałów dla projektów w Web3. Bardzo ładnie, nie używam tego sformułowania zakazanego, nie? I on... jakby za jakąś kwotę obsługuje informacje z giełdy, czy coś się pojawiło nowego, czy coś się sprzedało. Nawet jest w stanie łączyć nick z Discorda z adresem z giełdy i jak na przykład kupi użytkownik, który na serwerze jest, to mu pokazuje informację, że ten użytkownik to kupił, okay. Nie? Dostęp do kanałów na podstawie posiadania danego tokenu w portfelu i tak dalej. No to takie właśnie... Takie coś właśnie kupiłem, jako, żeby mieć w tym udział.
No i jakby na Discordzie właśnie tak dużo różnego rodzaju rzeczy jest absolutnie możliwych, no to jest kwestia, wiesz, jak deweloper sprytnie ogarnął kwestię tego bota i co on potrafi robić. I oczywiście trzeba też być ostrożnym, bo te boty wcale nie zawsze są, wiesz, bezpieczne, a szczególnie w tym kryptoświecie, no to już w ogóle, wiesz, trzeba mieć oczy już szeroko otwarte, bo, no bo czyhają na ciebie za każdym rogiem. Ale wracając jakby do kwestii iOS 16, rzeczywiście mam poczucie, że to teraz jest mi bardziej potrzebne niż wcześniej. I faktycznie będę musiał, teraz będzie troszeczkę dłuższy weekend, to prawdopodobnie któregoś dnia wieczorem sobie siądę i troszeczkę lepiej dostosuję kwestie do powiadomień, no bo po prostu wiesz, no jak telefon bzyczy non-stop, albo jak bzyczy poza godzinami pracy, to ja niekoniecznie jestem zachwycony. I oczywiście właśnie Discord ma to do siebie, że on ma dość sensownie rozegrane kwestie powiadomień, że tam możesz naprawdę granularnie dość podejść do tego, co z danego serwera ma do ciebie przychodzić. Możesz ustalić sobie z ekipą, że hej, jeżeli jest coś pilnego, to wpisujcie małpka here i wtedy wiem, że dostanę powiadomienie i będę wiedział, że to jest pilne. Wiesz, no to jest kwestia ustaleń już wewnętrznych.
Nie wiem, jak ty się poruszasz na Discordzie, biorąc pod uwagę fakt, że to są Discordy pracowe, ale ja ci powiem, że jak ja siedzę na projektowych Discordach, widziałeś oczywiście mój Discord i świeć no, pani nad
tak,
moją duszą.
Tak, masz zdecydowanie za dużo, no.
Ale to nie wiem, jak ty sobie radzisz, bo ja tam, wiesz, w sensie ja wiem, że to jest gówno i mogę wszystko oznaczyć jako przeczytane, no, tak. Ale ty dostajesz dużo powiadomień, które mogą mieć ręce i nogi.
No to jest to prawda i rzeczywiście z samych serwerów, do których dołączyłem, zaczynając pracę, jest 3, więc wiesz, jakby, a kanałów na każdym jest też dużo. Na szczęście jakby ewidentnie niektóre są martwe, nawet dużo jest martwych, a te, które są ważne, no to faktycznie tam żyją i z tych po prostu chcę dostawać powiadomienia, więc nie jest jeszcze tak źle, jest to absolutnie manageable, jak to mówią, za wielką wodą. Natomiast ewidentnie czuję potrzebę, wiesz, jakiegoś łatwego systemu, żebym sobie mógł przeskakiwać nawet nawet taką kwestię, hej, teraz robię sobie przerwę w pracy. Nie? I po prostu nie chcę mieć non-stop powiadomień, wiesz, z Discorda, z jakiegoś tam bardziej żywego kanału, więc gdybym mógł to zrobić jednym kliknięciem, a wiem, że już dzisiaj mogę, nawet bez tych nowych ustawień, no to będę musiał to zrobić. Natomiast rzeczywiście iOS 16 i to, natomiast znowu, wszystko będzie zależeć od deweloperów aplikacji trzecich, nie? Czy oni wdrożą to API, ale no wydaje się to taki trochę no-brainer, że żeby ci od apek do komunikacji,
tak jak
czy od maila.
Screenplay? Tak to się nazywało? Jak się nazywa ten taki API? Nie, to API, co mówiło, że możesz szerować aplikacje na FaceTime'ie.
SharePlay.
SharePlay, no. To tak jak tego nikt nie wdrożył?
No, tam wiesz, troszkę to powdrażali.
Nie, nawet TikTok wdrożył, żeby
TikTok
było ciekawie.
TikTok wdrożył i nawet bardzo ciekawie wdrożył, bo zrobił taką akcję, że jeżeli to robisz SharePlay'a i oglądasz z drugą osobą timeline, no bo na tym to polega, to on algorytm miesza wasze ulubione rzeczy razem. To znaczy, że trochę daje z twojego timeline'a, a trochę z mojego. I to jest, co prawda, mieliśmy to przetestować już dawno, nie zrobiliśmy tego ani razu. Ja w ogóle SharePlay'a nie użyłem ani razu. Ale nadal jakby...
Mówiłem raz, nie? Przez przypadek. Jak sobie grałem na FaceTime, grałem w karty i przez przypadek muzykę puściłem wszystkim.
Aha, no proszę. Natomiast no, jest to fajne rozwiązanie. No wiadomo, że wiesz, no, to jest, trzeba może się otrząsnąć trochę z tych dinozaurowych podejść, że łączymy się tylko po to, żeby gadać, a można jeszcze coś przy okazji zrobić. I na przykład, wiesz, no, mnie zaskakuje zawsze i bawi to, że Apollo na przykład ma wdrożony SharePlay, nie? Że możesz razem Reddita oglądać.
Ale umówmy się, że Apollo akurat to jest taka aplikacja, która wszystkie nowe API-e dodaje, jak tylko ma.
Tak.
O, wow, to faktycznie, to może Christian zrobi tak, że w godzinach pracy Reddity Not Safe for Work będą niewidoczne.
Może, to by było sprytne. W sensie, wiesz...
Erpindola.
No to tak, to by było okej, bo wtedy możesz ustawić, że taka flaga oznaczenia nawet konkretnego posta, bo czasem jest tak, że wiesz, że ten no, twój furok się z różnych redditów, czy subredditów trafiają na wallu, to żeby ci ich nie pokazywał, kurde, super sprawa. Znaczy to, zobacz, no, ty wymyśliłeś to w 3 sekundy, a myślę, że tego typu zastosowań dla tej technologii może być bardzo, bardzo dużo i jestem mega ciekawy, jak właśnie deweloperzy do tego podejdą i co będzie możliwe, no bo to, o czym mówimy, że komunikacyjne, mailowe, no to jest dość oczywiste, co można z tym zrobić, ale może zobaczymy jakieś nieoczywiste rzeczy i w sumie trochę się jaram tym, ale znowu muszę odrobić lekcję i faktycznie poustawiać sobie te focus modes już dzisiaj, żeby też mentalnie się przygotować do tego, że już zacznę z nich korzystać sensownie i później będę gotowy na tego iOS-a 16 i wiesz.
Dokładnie takie samo miałem myślenie i teraz no mam ten komfort, że wiem, że jak przyjdzie iOS 16, to generalnie koncepty będą już gotowe. Mm-hmm, nie? Chociaż podejrzewam, że w iOS 16 będzie to jeszcze prostsze do zrobienia.
Prostsze może, ale z drugiej strony, jak ci nawdrażają tych, wiesz, tego API, to będziesz teraz schodził o poziom niżej, bo będziesz zaczniesz trochę filtrować już w ramach aplikacji.
A ja sobie teraz będę już... Tak, no, no tak.
To, to będzie, to może
bardzo
być.
Fajnie, cieszę się, nie mogę się doczekać. Tak a propos iOS 16, jeszcze to tylko taki news, bo Apple powiedziało o tym passwordless future tak naprawdę, czyli o tym, jak to chcą pozbyć się haseł, jak to z FIDO Alliance weszli w kooperatywę.
No, rozmawialiśmy no to, o tym już.
Tak. No to właśnie teraz OnePassword jakiś czas temu wrzuciło informację, tydzień temu, czyli właściwie chyba w dzień WWDC też na swoim blogu napisali, że oni też również dołączyli z FIDO Alliance do tego, żeby zbudować przyszłość bez haseł. Jakoś bardziej ufam w tym kontekście OnePassword niż Apple'owi, w sensie, żeby no OnePassword jest jednak cross-platformowe. Ja wiem, że nie korzystam z żadnego oprócz, no z drugiej strony mam Androida z pracy, nie? No i teraz tak. Gdybym miał wszystko w
Apple'u?
W keychainie, no to ten Android już by tutaj tak super nie śmigał, nie? A z racji tego, że jednak korzystam z rozwiązań cross-platformowych, przynajmniej niektórych, takich krytycznych powiedziałbym wręcz, to tego passwordless się w jakiś sposób nie boję i też się trochę nie mogę doczekać już.
Tak, ja jestem mega ciekawy. W ogóle to jest niesamowite, jak wiesz, OnePassword, który zbierał ci te wszystkie hasła, generował super zaawansowane hasła, za chwilę będzie też apką, która...
Identyfikatorem,
takim
nie?
identyfikatorem, tak który bez haseł pozwala ci się logować. Bardzo jestem
Gdyby
ciekawy,
było tylko coś takiego, co można by było mieć, używać jako identyfikator, nie? Jeden... i móc się tym logować w różnych miejscach, nie?
Najlepiej fizyczne urządzenie, nie?
Jakby było w ogóle fizyczne urządzenie, to też by było szalone.
Kurczę, ale wiesz, czasem...
Może kiedyś coś będzie, wiesz, bo to wymyślą, na pewno, bo to tak technologia nie znosi próżni,
i próżni, to dobrze, że mogłoby to się nazywać klucz.
Klucz, no. Albo rozpiska publiczna informacji na temat transakcji.
A, ewentualnie.
Takie mało seksowne.
Ewentualnie, tak.
Takie mało seksowne.
Oczywiście. Ale szkoda by było, gdybyś musiał płacić za każdym razem, kiedy się gdzieś loguje.
Kurwa, chcesz się zalogować, podpisz transakcję, jeb, $10 dokładnie. Spadło z konta.
Ale mamy YubiKey, mamy różne urządzenia. Ale faktycznie dobrze by było, żeby że OnePassword też idzie w tą stronę. Ciekawy jestem, wiesz, jakby dla nich biznesowo to jest w ogóle bardzo ciekawe.
Czy ty widziałeś stronę future.onepassword.com?
Nie?
Jak nie, to zachęcam.
O, to ciekawe. Future. Onepassword.com. Zobaczmy, co tu jest. Toward a simpler, safer life online. A vision of the future with OnePassword. Okej. Okay. No i tutaj pokazują, że bardzo ładnie zrobiona strona w ogóle.
To
zachęcamy też naszych słuchaczy. Możecie sobie obejrzeć. Bardzo fajnie to jest rozpisane. Ja lubię takie scrollery, bo to się tak scrolluje i coraz więcej informacji dostajemy. Fajne, bardzo fajne.
No i oni tam generalnie piszą, że chcą być takim jednym hubem właśnie do tego, żeby te wszystkie informacje trzymać dla ciebie bezpiecznie. Mm-hmm. W nowym OnePassword w ogóle dodawanie nowego przedmiotu jest teraz takie też... że się wybiera kategorie, on tak. predefiniowane pola wtedy pokazuje. Mhm. Nie, korzystasz z One Password, Wojciaszku, czy nie? No
tak, cały czas.
A, no to jest teraz, a korzystasz z tego nowego
no,
8?
Jasne.
No to tam jest, to bardzo fajnie wygląda w ogóle to dodawanie tych nowych rzeczy. By the way, pojawił się też Crypto Wallet.
O, to, tego nie widziałem.
Jako kategoria, okay. tak. A nawet na urządzeniach chyba mobilnych to Phantom na Solanie wspiera, także od razu jak robisz, to od razu ci je zaproponuje. Ej, to może wrzuć sobie jakby swój klucz mm-hmm. do OnePassword. Okay. Bardzo fajnie, bardzo fajna sytuacja. Ej, Wojtek, poczekaj. Zanim jakby przejdziemy dalej, to zróbmy taką małą, drobną przerwę, wiesz?
Dobrze, zróbmy przerwę na naszego sponsora przerwę. Naszym sponsorem tego odcinka jest Farnel, za co bardzo serdecznie dziękujemy i klasycznie przypominamy, że jeżeli skorzystacie z kodziku jest 10 was w koszyku, to jeżeli koszyk ma wartość zamówienia 300 zł, to ciach, obcinamy to o 10% i oczywiście musicie pamiętać o tym, że nie wszystkie marki biorą udział w tej promocji, to oczywiście zalinkujemy listę tych, które nie biorą, a oprócz tego info, że kodzik działa do 1 sierpnia 2022.
Wszystkie informacje będziecie mieli w opisie odcinka, więc jak ktoś będzie chciał konkretnie sobie zobaczyć, bo teraz zapomni z tego całej ekscytacji tym wszystkim, co się u nas dzieje, to te wszystkie informacje są w opisie odcinka. Serdecznie zapraszamy, a Farnelowi dziękujemy za to, że byli z nami w tym i przez wiele innych odcinków, a i będą również w przyszłości.
Jak najbardziej.
Także dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie, trzymajcie się.
A teraz Wojciech, wracamy do tych rzeczy, co to o nich rozmawiamy.
Koniec przerwy reklamowej.
I jeszcze mam jeden temat krótki, taki iPhone'owski, iPadowski.
Patrzcie go, jak się wystrzela, no.
No, ale to w ogóle to jest temat, który bym zostawił normalnie do nagrany podcast, ale nagrany podcast już nie ma, więc muszę powiedzieć w tym. Wiesz, że No Man's Sky będzie na Maci?
O, ciekawe.
A teraz uwaga, a wiesz, że będzie też kurwa na iPady?
Wow.
To jest dla mnie jakby... duża informacja, że No Man's Sky będzie faktycznie na Maci. Jeszcze nie wiem, jak będzie działał, bo na razie się tylko pojawiła informacja, że jakby it's coming to Macs and iPads. Mm-hmm. I jestem jakby prawie pewien, że iPady to też nie będą wszystkie, tylko iPady z M1 i w górę, co mnie trochę coraz bardziej zaczyna denerwować.
No wiesz, coraz więcej takich niestety rzeczy będzie i...
No Stage Center też jest tylko iPad M1 only.
No wiesz, parę lat jeszcze i już będą tylko iPady z imiennikami, jakby będą w najniższej wersji, nie? Nawet miniacze i jakieś
denerwuje inne. Najbardziej mnie denerwuje to, że mój iPad, który jest ten z iPad, ten R4, to był, on ma ten procesor, który był w tym developer testing kicie, który był jako M1, przed M1, jak deweloperzy dostawali te takie testingi, to był ten procesor. I nagle, kurwa, nie, to jest ten, który nie da rady. No, to jest denerwujące, ale ja nie mam zamiaru zmieniać mojego iPada przez jeszcze przynajmniej parę lat, bo to jest
spokojnie.
Jednak za dobre gunwo. Więc na Stage Center, czy jak tam się nazywa, to ja sobie to na Macu swoim
oczywiście
ewentualnie będę mógł przetestować. Chociaż powiem ci, że widziałem screenshoty ludzi, dzisiaj słuchałem Cortex i widziałem screenshoty z tego trybu. Jakoś nie jestem super przekonany, że to będzie mega wygodne, bo te ekrany, w sensie, kiedy korzystam z mojego komputera podpiętego do 43-calowego monitora, to faktycznie mam rozwalone ekrany na lewo i na prawo, wszędzie, wiesz, wszędzie gdzieś leży jakaś aplikacja. Ale kiedy korzystam z Maca, jako Maca, w sensie 13-calowego ekranu, to właściwie korzystam z aplikacji na fullscreenie.
Jakbyś
ewentualnie dzielę sobie... Tak,
a
ewentualnie dzielę sobie ekran pół na pół, czyli znowu tak jakbym korzystał na iPadzie. Więc umówmy się, raczej bym i tak korzystał z tego trybu, w którego teraz korzystam, tak? Czyli że mogę sobie po prostu te aplikacje obok siebie wrzucić.
No, ja myślę, że akurat do Stage Center faktycznie, jeżeli będziesz miał taką wolę w ogóle, to naprawdę trzeba się do tego przyzwyczaić i to dopiero wtedy nabiera sensu, jeżeli już wejdziesz w to, wiesz, na pełnej, nie? To tak raz korzystać, raz nie, no to podejrzewam, że nasze przyzwyczajenia do korzystania z rzeczy na komputerze są już tak mocno ukorzenione, że a ten Stage Center, wiesz, dość dużo zmienia, w sensie jakby trochę zmienia filozofię korzystania z wielu aplikacji. Znaczy wiesz, ja też przetestuję na pewno, no zobaczymy jak to się będzie sprawdzać, ale też nie mam tak, że wow, to muszę, nie? Jakby koniecznie, no ale na szczęście też nie trzeba, bo zawsze będzie można to wyłączyć, także luzik. A to takie nagrany podcast content, to ja tylko powiem, że ruszyły zapisy do bety Diablo 4.
O, a to ja cię, to już... Diablo 4, a to nie było już wcześniej?
Nie, to jest chyba z 2 dni temu się wydarzyło. Dokładnie 2 dni temu jest wątek na Redditie.
Już
i co ciekawe, można też zapisać się na betę na Xboxie.
Ja właśnie no. Widzę, Xbox.
Więc taka ciekawa zosteczka, jak ktoś będzie chciał. Nie wiem, czy chcieli to przykryć.
Ale co to znaczy, że na Xboxie? Czyli, że...
No, że...
Aha, bo wcześniej... Czy wcześniej była mowa tylko o tym, że nie, nie na Xboxie?
Znaczy wiesz, no z tymi betami to różnie bywa. Na konsole nie wychodzą wcale tak zawsze. Nie jest to oczywiste, że ci wyjdzie beta na konsolę gry, która jest normalnie, wiesz, PC first, nie? A Diablo zawsze był raczej PC first. Chociaż no w tym trójka troszeczkę się rozeszła.
Nie mogę się kuźwa zalogować, bo to głównie...
Prawda, można się zapisać i kiedyś tam to się uruchomi, więc taka... mikrociekawostka. Ciekawy jestem, czy oni chcą przykryć ten Diablo Immortal tym, no bo ludzie tam nie są zbyt zadowoleni. Znaczy gra podobno nie jest super, znaczy ja wiem, tylko po te mikropłatności i niestety pay to win jest dramatycznym.
Właśnie widziałem, że żeby w pełni swoją postać wypicować w tym nowym Diablo, to trzeba wydać chyba 100 tysięcy dolarów.
Naprawdę? Wow, to ja nie widziałem aż zestawień, tak. Ale generalnie no... trochę przygieli z tym, no. Przygieli.
No w sensie NFT to jest naprawdę zjebana sytuacja, ale to już jest przygięcie.
Oczywiście. Kochany, ja przychodzę z czymś, co jest absolutnie kosmiczną rzeczą. Ja, widzisz, bo ja tak przychodzę z rzeczami, że patrz, jakie narzędzie można coś stworzyć. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym Canvas na GeForce'ie, to przychodzę z jeszcze czymś innym i to jest coś, co teoretycznie, tylko teoretycznie można wykorzystać w metaversie też, wiem, najgorzej, ale można to też wykorzystać jak najbardziej w innych projektach, na przykład w grze komputerowej. Jest to darmowy, to pierwsza rzecz, dość ważna. Niestety dość obciążający, więc zresztą ja uruchomiłem to zaraz przed naszym nagraniem i faktycznie nawet moja kamera się przycinała dla pana Pawła, więc...
No strasznie, nic nie widziałem.
No dokładnie, więc to ewidentnie jest obciążające, a ja tutaj komputer mam taki no, niesłaby. Nazywa się to ten generator, bo tak chyba trzeba go nazwać, MetaHuman. I to jest generator zrobiony przez Epica, bo bazuje na Unreal Engine 5 lub w 4, ale generalnie w 5 jest polecana do wykorzystania. Więc to działa tak. Możesz wygenerować sobie postać człowieka. Nie? Jakość tego, tej wygenerowanej postaci jest... niesamowita, w takim sensie, że jakby naprawdę możesz dostosować tą postać na ekstremalne sposoby i podejrzewam, że przy poświęceniu odpowiedniej liczby godzin byłbyś w stanie odwzorować siebie na przykład. I to tak w 99% poprawnie, nie? Że wiadomo, że to wymaga trochę czasu, ale generalnie dałoby się to zrobić. I jakość renderu jest kosmiczna. W sensie to nie widziałeś takiej jakości w żadnej grze, podejrzewam, dotychczasowej.
Ale jest zdjęcie, możesz pokazać, czy jest jakoś to możliwe, żeby zobaczyć to w jakiś
już
sposób, czy to jest tylko tak, że będziesz opowiadał i tylko opowiesz.
Już ci wysyłam linka. Tam ładują się w tle na stronie takie na bardzo dużym zbliżeniu twarze, które jakby jakoś się ruszają, nie?
O kurde.
No właśnie, chciałem zobaczyć twoją reakcję i myślę, że jest dość prawidłowa. To naprawdę robi ogromne wrażenie. Wow. W sensie, te postaci oczywiście, i to jest niesamowite, że z jednej strony...
Trochę widać na oczach oczywiście delikatnie.
To jest klasyk, nie?
Ale skóra... Holy.
Są pory na skórze, są nawet najmniejsze włoski, czy to wiesz, owłosienie takie powiedzmy męskie, czyli tak jak ja mam brodę, to spokojnie mógłbym taką brodę zrobić w tym generatorze, ale takie mały meszek też jak najbardziej dałoby się zrobić. No, kosmos.
Czyli teraz to można kupić jako NFT, czy o to
nie,
chodzi?
Nie. I teraz tak. Generujesz sobie
to
taką
gdzie się
postać.
Daje pieniądze?
Właśnie nie daje się pieniędzy, więc to jest wspaniałe. To jest najlepsze, co może być. Jedyne, co jakby na co pozwala ci licencja, bo jakby no masz licencję na ten wytwór, nie, który zrobisz. Licencja pozwala ci na render tego człowieka w ramach Unreal Engine 5. No i później wyrenderowanego, no to możesz wykorzystać na różne sposoby. Między innymi, i to jest też ciekawe, między innymi możesz sobie stworzyć postać w tym MetaHuman, wyrenderować ją w Unreal Engine 5 i korzystając z aplikacji, która się nazywa, na iPhone'ie też jest dostępna, aplikacja się nazywa Live Link Face. I chyba nie wiem, czy będziesz ty widział tutaj, bo ona będzie się starać pewnie pokazać, wiesz, moją twarz. No, nie jestem w stanie ci pokazać teraz, bo jest włączona przednia kamerka, ale generalnie jest to apka, która pokazuje ci obraz z przedniej kamery i na twojej twarzy w tych domyślnych ustawieniach zostawia ci siatkę. Nie taką, wiesz, z poligonów normalnie siatkę, która trakuje twoją twarz na żywo. Możesz sobie postawić taki telefonik na statywie, który będzie widział twoją twarz, a na komputerze masz odpalony program, który będzie zamieniał ruchy twojej twarzy na ruchy twarzy twojego MetaHuman, którego wygenerujesz w Unreal Engine 5. I na przykład możesz wykorzystać tego człowieczka na streamie. Jakbyś chciał zrobić...
Nie być sobą
na streamie, to możesz jak najbardziej stworzyć sam siebie lub inną zupełnie inaczej wyglądającą postać, którą będziesz później sterował swoją własną twarzą, więc to jest zupełnie bezobsługowe. No praktycznie wiesz, gadasz do kamery tak jakbyś gadał, a komputer zajmuje się tym, żeby generować te ruchy twarzy na żywo i wow. Znaczy, ja nie wiedziałem, że jesteśmy już na takim etapie, że to jest dostępne narzędzie dla każdego z nas.
Tak, no to jest imponujące.
Unreal Engine 5 możesz sobie też pobrać za darmo przecież z tego epikowego store'u. On trochę waży, oczywiście, że komputer obciąża, no musi mieć potężną maszynę, żeby w nim pracować, ale generalnie każdy z nas ma dostęp...
A to jest na Maca też?
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że jak najbardziej chyba MetaHuman musisz... Bo MetaHuman generalnie odpalasz w przeglądarce i generujesz sobie tą postać bezpośrednio
tak,
w przeglądarce.
Jest napisane, że tylko, że macOS nie ma problemu.
Jak najbardziej, więc można sobie, wiesz, usiąść, zacząć przy tym dłubać. No ja jestem pod ogromnym wrażeniem, że tego typu narzędzia mamy dostępne za darmo. I ono też generuje w ogóle tam, jak ktoś jest, wiesz, animatorem czy coś, to generuje ci też asety do Autodesk Maya, więc to też jest program do generowania grafiki trójwymiarowej, więc po prostu możesz zaciągnąć sobie takiego człowieczka prosto do Mai i tam robić z nim, co tylko sobie życzysz. On ma tam, wiesz, przygotowane wszystkie możliwe jakby punkty łamania, typu, że możesz, wiesz, nie wiem, no masz pozaznaczane kości, gdzie masz, gdzie palce się łamią i tak dalej, po to, żeby można było faktycznie sensownie animować tą postać. No i możesz jej użyć, wiesz, w dowolnym projekcie tak naprawdę, który masz w swoim programie przygotowany. No, czy to jest właśnie gra, czy to jest jakaś animacja po prostu w formie wideo, proszę bardzo, jak najbardziej można wykorzystać MetaHuman. No i no mówię, efekt, który oni pokazują na stronie, jest piorunujący.
Wygląda to niesamowicie. Trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę niesamowicie.
No i każdy z nas, kurde, może coś takiego zrobić. No wiadomo, że to wymaga dużo pracy, częściowo pewnie też talentu, no bo wiesz, no najpierw musisz poznać narzędzie, nauczyć się go używać, ale generalnie wow. To, że możemy takie rzeczy robić, jest niesamowitym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o tworzenie rzeczy, nie? Jakby jestem pod ogromnym wrażeniem, więc zachęcam, tak jak wiem, że przynajmniej kilku naszych słuchaczy bawiło się Canvasem, no to ciekawy jestem, kto weźmie, podejmie rękawice i spróbuje stworzyć postać właśnie w ramach MetaHuman. Jakby ktoś zrobił ciebie i mnie, stary, to byłby totalny kosmos, nie? Ale to jest bardzo dużo pracy. Myślę, że może być z tym ciężko, żeby faktycznie taki efekt uzyskać. Ale ja, jak będę kiedyś miał bardzo dużo czasu, to ja spróbuję chociaż odpalić i zobaczyć, wiesz, na ile to jest faktycznie trudne czy łatwe i zobaczyć, co jest możliwe do zrobienia. Także nice. No, ale mówię, efekty można uzyskać niesamowite.
No bardzo to ciekawe, powiem ci, Wojciaszku, wygląda, no bo bym się nie spodziewał, że chociaż widać, że to jest gra i w sensie, że to nie jest realne, jasne, ale i tak jestem pod wrażeniem.
Poza tym, wiesz, to oni jakby mogą to cały czas podkręcać, nie? Jakby mogą nad tym pracować.
Nie, no jasne, oczywiście.
Znając narzędzie, wiesz, bo jesteś w stanie robić naprawdę no, niesamowite rzeczy, które z czasem mogą być jeszcze, mieć jakby jeszcze lepszy efekt, ze względu na to, że, nie wiem, silnik będzie coraz potężniejszy, czy właśnie samo narzędzie do stosowywania tych ludzi.
Kiedyś korzystałem z Unreala na Macu, ale to nie był dobry pomysł i ostatecznie skorzystałem z Unreala na Windowsie.
No,
okay.
No ale rozumiem, bo wiadomo, no, oni tam wpinają się bezpośrednio do karty graficznej, więc bez zewnętrznej może być ciężkawo. Chociaż wiesz, tu te M1-ki, teraz M2-ki, kto wie, może już da się na tym, wiesz, sensownie pracować właśnie w Unrealu. Trzeba by to posprawdzać, pewnie są wątki na Reddicie ludzi, którzy pracują na macOSie i jakoś tam dłubią w tym Unrealu. Także spoko. No fajne rzeczy.
Ja a propos takiego wykorzystania troszeczkę mocniejszego sprzętu, to zdałem sobie sprawę z tego, że moje kupienie Maca innego może nie być aż tak daleko,
oho,
jak mi się wydaje. Mhm. W sensie na pewno nie wydarzy się to w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy.
Już myślałem, że lat powiesz, to okej, okay, nie, jakby spoko, rozumiem, przecież masz dobry komputer.
Ale wiesz co chodzi, że on naprawdę mi zaczyna zwalniać, kiedy używam go do codziennych czynności, które są bardziej wymagające dla procesora, nie?
No rozumiem, nie, no, ale ty wiesz, no, robisz jednak obciążające rzeczy, to nie jest tak, że
no robię,
maila,
czasami
kurde,
robię i
piszesz, no.
No, czasami robię, raczej w sensie dużo w przeglądarce i to faktycznie czasami potrafi komputer jakoś dość intensywnie zmulić. Nie jest tak, że ja muszę, bo jakby ja wiem, widzę, kiedy on to zaczyna robić, mówię, dobra, po prostu wyłączę na przykład jedną kartę, czy wyłączę coś i po prostu wiem, że będzie działać dobrze i często poprawa jest instant, nie? Na zasadzie wyłączyłem program i od razu wszystko przestaje mulić i komputer przestaje się grzać, więc jakoś sobie daję z tym radę. Ale myślę, że będę sooner than later na rynku, żeby...
No proszę.
Bo te 14-calowe komputery mnie dość mocno
zachęcają. Czyli ten
zachęcają,
Pro, ale
nie?
To jeszcze jest na razie z M1, nie? 14-calowy.
No tak, ale to... bo czy... ja bym miał raczej potrzebę... moja potrzeba jest prosta. Panie, żeby wiatrak dał.
A, no, to tak, no. Znaczy tam oni na konferencji mówili, że Pro też M2 dostaje... Tylko, że wtedy masz touch bar, nie?
Tak, no
albo,
to nie chcę.
Albo, no niestety.
Nie. Ja sobie spokojnie tam wolę ten 14. Ten Pro 13-calowy nie dostał też MagSafe'a, którego ja bym jednak mimo wszystko bardzo chętnie zanabył, nie? W sensie to była fajna rzecz, mi się MagSafe podobał, więc spoko. Żeby mieć takie naładowanie w domu czy na wyjeździe, jak najbardziej jest spoko. Mm-hmm. No, ale to jest pieśń przyszłości. Jasne. W tym roku na pewno zegarek jeden i na pewno przynajmniej jeden iPhone, więc...
No, ale zakupy się szykują.
No już się nie mogę doczekać, aż mi jest pieniądze spędzą.
No już ja cię znam. No ja na razie, wiesz, jakby stoję w rozkroku. Wiem, że pewnie coś kupię, ale zobaczymy, co to będzie. No jeżeli potrzeba jednak komputera będzie większa, no to pewnie ostatecznie się skończy na Erze, tym nowym z M2. A jak nie, no to pewnie iPhones, ale zobaczymy. Na spokojnie, w ogóle nie ma, na razie nie ma ciśnienia.
Tak, to jest fajne, że ja też w ogóle nie mam ciśnienia na temat tego, czy kiedy co kupię. Teraz ostatnio nawet miałem takie poczucie, że gdyby mi się dzisiaj rozwalił telefon, to ja bym sobie kupił nawet zwykłego iPhone'a, tam 12, 13, tego takiego najzwyklejszego.
Bez Pro, tak?
Tak, totalnie miałbym to już w dupie. Chyba zrobię się coraz starszy, trochę mniej mi zależy na takich rzeczach.
No rozumiem, no w sensie, wiesz, jak tak naprawdę...
Dość utylitarnie do tego podchodzę.
To rozumiem, nie? Ale ja uważam, że iPhone Pro w którejkolwiek wersji, czy mniejszej, czy większej, ale tak naprawdę jest sprzętem, który najbardziej wykorzystują tak zwani twórcy internetowi. Znaczy ludzie... Którzy
tak,
robią
się.
Wideo czy foto content.
Ja na swoim oglądam obrazki i piszę śmieszne wiadomości na Twitterze i Telegramie. No jakby to nie są duże potrzeby, nie?
No to dokładnie. No wiesz, jeżeli, a tak naprawdę to one się głównie aparatami różnią zawsze. Zawsze tak było. Wiadomo, że tam mają troszeczkę mocniejsze procki czasem, bo to też różnie, bo już
teraz już nie mają,
więc...
RAMu mają więcej.
Okej, okay, no to tam RAM. No ale to wiadomo, no jakby w pewnym sensie dokłada się do mocy tego sprzętu, jakkolwiek by tego nie nazwać, ale jak najbardziej, no ja uważam, że jak jesteś twórcą internetowym, no to rozważanie Pro jest jak najbardziej na miejscu, bo aparat i wiesz, czy takie zaawansowane rzeczy typu nawet streamowanie z dwóch kamer jednocześnie, bo takie rzeczy też się da robić, wiesz, jakieś tak mocniej obciążające, no to rzeczywiście musisz mieć coś mocniejszego, ale tak...
To prawda, no nie ma szans na OBS na Macu, tylko jeśli masz wiatrak.
A to na pewno, znaczy w ogóle z tym OBS-em na Macu to tak...
No oczywiście, ale jakby bez wiatraka nie ma co podchodzić. Jasne, nawet, tak. Nie w ten sposób. Teraz wiesz, ja się trochę śmieję, że Paulina ma mocniejszy komputer, ale ona fizycznie ma, jej komputer fizycznie jest dłużej w stanie uradzić sobie z dużym workloadem, nie?
No
bo jasne. Jednak ma wiatrak, ja tego wiatraka nie mam. Ej Wojtek, a na zakończenie tak a propos kupowania nowego iPhone'a, to trzymam w ręku zupełnie nie mojego nowego iPhone'a, tylko aparat fotograficzny, który jest... I tutaj będę mówił o aplikacji Dispo od pana Davida Dobrika.
Aha.
Śmieję
się. Oni
się
podobno już nie ten, jakoś się rozeszli chyba.
Tak, nie.
Już się nie lubią.
Nie, w sensie ja chciałem powiedzieć tylko, że mam tutaj taki... aparat śmieszny i to jest taki nowy eksperyment, w sensie na nadchodzące moje zaślubiny postanowiliśmy, że jebać fotografię artystyczną i pójdziemy po prostu w fotografię manualną, analogową, to znaczy takie oto aparaty jednorazowe będą na każdym ze stolików, na zasadzie bierzcie, bawcie się, róbcie sobie zdjęcia, have fun. Policzyliśmy, że będzie w sumie tych aparatów około tam 15, ergo na każdy stolik przypadnie po parę sztuk, także spoko.
No i gituwa, super pomysł.
Gituwa, ale powiem ci, że stwierdziłem też, że ja chcę jakby się z nim zapoznać, w sensie jak on robi zdjęcia, tak żeby może mieć jakiś tip, czy żeby wiedzieć mniej więcej dokładnie czego się spodziewać, wiesz o co chodzi, nie? I zabawne jest to, że robię teraz z nim zdjęcia, zrobiłem na razie 8.
No.
Od tygodnia. Jest to takie przyjemne i zabawne, że na przykład spotkałem się ze znajomymi wczoraj, wziąłem aparat i zrobiłem jedno zdjęcie. Na zasadzie
bo szkoda,
jedno zdjęcie.
Szkoda więcej, no.
Byliśmy na koncercie Kings of Convenience w zeszły piątek. Miałem ze sobą aparat w kieszeni. Wiesz, to było zabawne. Miałem w kieszeni telefon i w drugiej kieszeni miałem aparat, nie? Fizycznie. Nawet widziałem, że jakieś starsze małżeństwo patrzyło się, że wyciągam aparat analogowy z kieszeni i robię nim zdjęcie. W trakcie koncertu zrobiłem też jedno zdjęcie na zasadzie z flashem, takie, żeby zrobić zdjęcie koncertu. To też ludzie patrzyli na mnie z takim politowaniem na zasadzie, o patrz, on robi zdjęcia takim analogowym. Ale nie mogłem się doczekać, już zapomniałem, jakie zdjęcia są tu zrobione wszystkie.
No i to masz będzie ten element niespodzianki, nie?
Bardzo fajna to będzie niespodzianka. Jestem ciekaw, jak one będą też wyglądały. No wiesz, na pewno będą miały analogowy klimat, bo jednak od tego nie uciekniemy, kiedy będę robił zdjęcia takim analogowym gównem. Ale to jest, wiesz, plastikowy obiektyw. To wszystko jest takie... No nie wygląda dobrze, ale z drugiej strony już jestem pewien, że będzie jakiś super fajny klimat tych fotek, że one będą miały jakąś swoją magię, nie? Na przykład zrobiliśmy jedno zdjęcie w metrze, w pustym metrze, w wagonie metra pustym.
Super.
I to czuję, że będzie kozacko wyglądało z tego aparatu. W sensie czuję, że ono będzie miało jakąś taką wielkomiejską moc. Także taka ciekawostka. Widziałem, że... W sensie jeszcze mam... jeszcze mam 19 zdjęć. Mam dwie imprezy jeszcze do obskoczenia tym aparatem, czyli no mniej więcej... trzy imprezy, czyli mam mniej więcej 6 zdjęć na imprezę. A i pomiędzy tymi może coś się wydarzyć, co będzie wartego tego, żeby jednak uwiecznić to na tym analogowym papierze. Bardzo fajny eksperyment. Powiem ci, że jak mi się spodoba, to pójdę, to może będę to robił częściej, żeby jednak mieć analogowy aparat. Ja wiem, że to z wielu naszych znajomych przechodziło taką fazę w życiu,
Że
mieli aparaty analogowe. Tak, i robili nimi zdjęcia. I chyba ja do tego momentu doszedłem, do tego momentu kryzysu pewnego tożsamości i zacząłem robić zdjęcia analogowym tym aparatem, ale to jest wyjebany temat. W sensie to jest tak przyjemne. Jest taka totalna magia. I wiesz, aplikacje, jak ta wspomniana Dispo od Dobryka, która by the way naśladuje dokładnie ten aparat, tylko on w polskiej wersji wygląda w ten sposób, ma taką, mówię teraz o aparacie, aparat jest czarny, ale ma taką kolorową, jakby kolorowy kartonik na sobie. Nazywający się QuickSnap Fujifilm. Dobryk korzystał z takiego samego aparatu, tylko w wersji amerykańskiej on ma inną owiejkę, tą kartonową, nie? Więc jednak korzystanie z aplikacji to nie jest to samo, co tutaj. W sensie ja zrobiłem tutaj zdjęcie tydzień temu i zobaczę je prawdopodobnie za półtora miesiąca, nie?
Niesamowite.
Jest w tym jakaś taka...
Niesamowite to jest. W sensie jakby wiadomo, że to tak było lata temu i ja doskonale pamiętam te czasy, ale nadal robi to wrażenie i ma pewnego rodzaju magię. Faktycznie czekanie na te zdjęcia, czy to, że używasz go faktycznie przez długi czas i już totalnie zapominasz, co tam jest na tym aparacie, no to
wiesz, co
wyciąganie
fajne,
tych
nie?
zdjęć, jakby... wiesz, w wydruku będzie fajnym doświadczeniem.
Ja też oczywiście sobie zeskanuję od razu i tak dalej, ale wiesz, co jest jeszcze super, to, że te zdjęcia, że one będą fizyczne. W sensie, no bo jak oni po prostu muszą je wywołać, dopiero potem będą je skanować, nie?
No tak, tak.
I to, że będą te zdjęcia fizyczne, dodaje oczywiście jakiegoś takiego myku, że kurczę, te zdjęcia będziemy mogli powiesić sobie gdzieś, zrobić jakiś ten... Ja oczywiście już patrzę z nadzieją na to, że jak będą fajne foty, to sobie zrobię je na przykład w sensie, wiesz, w jeden plakat, wrzucę wszystkie zdjęcia z jednego aparatu, jako żeby można było je oglądać po prostu w biurze, żeby to było to nie było tak, że wiesz, zrobiliśmy zdjęcia i pójdą do szuflady. No wspaniała rzecz, analogowy aparat fotograficzny. Kto by kurwa pomyślał, że ja się będę w wieku 30 lat stwierdzę, że kupię takie gówno kamery i będę robił tym zdjęcia, nie?
Nie, no moim zdaniem to jest super pomysł i też wiadomo, że dzięki temu nie musisz płacić nikomu za robienie zdjęć, wiadomo. Wszyscy ci goście zrobią zdjęcia i ja myślę, że...
I każdy niech się bawi, nie? Zrobią zdjęcia, jakie
to
chcą, nie? Będzie fajnie, nie będzie
rzeczy,
fajnie.
Bo zresztą goście na twoim ślubie to też w dużej mierze bardzo kreatywni ludzie i myślę, że wiesz, możesz się... Właśnie... Nie wiesz, czego możesz się spodziewać po tym, co zobaczysz.
To prawda, jestem bardzo ciekaw, czy zobaczę na zdjęciach Pindola. To jest taka rzecz, o której autentycznie myślę, że jest sporo osób, które mogą pomyśleć, że będzie śmieszny żart, żeby zrobić zdjęcie kutasa tym aparatem. I jakby... jeśli tak się wydarzy, to będę oczywiście się super śmiał. No wiadomo. No nie? Ale no...
Zobaczymy, jak tak. Twoja przyszła żona, ale no jakby... No to, myślę, że no. Ona widziała takie rzeczy w życiu. Znaczy jeszcze nie, ale zobaczy...
Nie, nie, po ślubie więc... będzie dopiero.
No tak, tak. No, ale to już, no, już
to
będzie po...
będzie wiedziała, o co chodzi. No tak. A jeszcze jest jedna rzecz odnośnie tego aparatu. Jak masz 27 zdjęć, 27 klisz do wykonania, to jest takie, że czekasz trochę bardziej na to, żeby to zdjęcie było jakieś, albo żeby zrobić jakieś konkretne zdjęcie, nie? Jak napierdalam telefonem, to robię zdjęcie, że siedzę na kiblu i zrobię zdjęcie moich stóp, wiesz, co chodzi, nie?
Często takie od ciebie może... dostaję, by the way.
Pozdrawiam serdecznie. Ale jednak jak mam 27 zdjęć, no to jest tak, że czy ten moment na pewno jest momentem, który zasługuje na to, żeby trafić na kliszę, no, nie?
To jest fajne, dokładnie to jest bardzo tak przyjemne. Było lata temu i ten świat cyfrowy totalnie, wiesz, odwrócił, zmienił tą magię robienia zdjęć na coś innego, w sensie, wiesz, to teraz...
Się panie wszystkim w dupie poprzewracało.
Oczywiście, no ale teraz jest też tak, że dużo się też da zrobić w postprodukcji, dostosować to zdjęcie tak jak chcesz, a tutaj no jednak, oczywiście jak się je wywoływało na przykład w domu, co niektórzy też robili, mój dziadek na przykład wywoływał zdjęcia w domu, no to tam też można było jakieś modyfikacje wprowadzić, ale i jakiś styl nadać, wiesz, tym wydrukom.
Oczywiście.
Ale no nie, no jest to fajne i dla mnie na przykład zaskakujące jest to, że nadal do dzisiaj istnieją miejsca, gdzie możesz wywołać normalnie film.
A to zabawne, ci powiem tylko taką ciekawostkę jeszcze, że jak zapytałem się, napisałem do jednego tam, wiesz, jakiegoś foto, coś tam, mówię, czy wywołujecie jeszcze firmy z aparatów jednorazowych, oni mówią, w każdy ostatni piątek miesiąca.
Naprawdę?
Jest ich tak mało, wow. Że mają ostatni piątek miesiąca, żeby zebrać wow. I wtedy będą wywoływać. No to taka ciekawostka.
Ciekawe. No ale nadal to robią, więc spoko, nie? Nieźle.
No, tak więc to tyle ode mnie, Wojciaszku.
Oczywiście.
Myślę, że całkiem przyjemnie. Nomany nam wyszedł tutaj ogólny odcinek.
Jak najbardziej.
No i co? Słyszymy się oczywiście lada moment w kolejnym odcineczku. Do zobaczyska.
No, dla patronów oczywiście słyszymy się za chwilę, a dla niepatronów słyszymy się za tydzień.
Tak. Dobra.
Trzymajcie się. Pa. Pa.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.
Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Przygotuj się na to, co przyniesie jutro dzięki naszej poszerzonej ofercie urządzeń i zasobów, w tym czujników, urządzeń komunikacji bezprzewodowej, łączności i wielu innych. Znajdź to, czego potrzebujesz, produkty i informacje, aby zrealizować swój projekt IoT. Odwiedź Farnell.com. Jesteśmy autoryzowanym dostawcą produktów elektronicznych i przemysłowych, mówimy po polsku i jesteśmy sponsorem tego odcinka. Dobrych podcastowych wrażeń od Farnell Polska.